siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych z zespołów.
Szósty set.
Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Wysłuchacie podcastu Szósty set. Mamy 7 marca, chociaż to może nie być akurat data publikacji naszej dzisiejszej rozmowy. Natomiast jest to rozmowa specjalna i nie będzie to rozmowa poświęcona tak do końca wydarzeniom ostatnich miesięcy czy tygodni w polskiej lidze, chociaż może te wątki również się pojawią. Natomiast punktem wyjścia tej rozmowy jest zadanie pytania, czym w zasadzie jest ta Liga Japońska w siatkówce. No i trudno jest mi sobie wyobrazić lepszego człowieka do odpowiedzi na takie pytanie, jak nie trener jednej z drużyn właśnie japońskiej V-League, czyli Michał Mieszko-Gogol. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie również. Dzień dobry.
20:45 w Japonii, w Polsce ciutkę wcześniej. Ze studia w Warszawie Piotr Złochno jest razem ze mną, drugi współprowadzący.
Kuba Lewandowski, dzień dobry.
Mieszko, pierwsze pytanie tak na otwarcie. Jak w zasadzie znalazłeś się w Japonii? No bo tak, drużyn nie jest tam aż tak wielu. Zagraniczni trenerzy zaczynają się pojawiać, ale też nie jest to takie oczywiste i nie w każdej drużynie ci zagraniczni trenerzy występują. To skąd temat prowadzenia drużyny z Ligi Japońskiej?
No to jest dobre pytanie i tak na dobrą sprawę cały czas sobie zadaję to pytanie. Czy zadawałem już teraz może mniej to pytanie, ale dostałem telefon, taki jak czasami zdarza się niektórym w życiu i z bardzo krótkim pytaniem, czy chciałbym poprowadzić klub w Lidze Japońskiej. Gdzieś tam zostałem, powiedzmy, że dostrzeżony czy polecony. I po prostu klub zwrócił się najpierw do mnie, że chciałby ze mną porozmawiać. Okej, zgodziłem się na rozmowę i w trakcie tej rozmowy praktycznie od razu zaproponowano mi pracę, co było dla mnie na pewno ogromnym zaskoczeniem, tak? I szokiem i czymś, czego się nie spodziewałem. Byłem tak naprawdę w trakcie prowadzenia reprezentacji Łotwy w tym momencie i timing był taki no, kiepski do podejmowania takich decyzji. Natomiast zacząłem zadawać trochę więcej pytań, jak to ma wyglądać i tak dalej. I że tak powiem, naturalnie musiałem pozamykać bardzo wiele swoich spraw w Polsce i podjąłem tą rękawicę, bo uważam, że to jest bardzo ciekawe. Ja zresztą już od 2-3 lat przyglądałem się tak naprawdę V-League, jak to wszystko wygląda i miałem też okazję być w Japonii kilka razy a propos reprezentacji. Graliśmy w 2018 roku w INL w Osace, byliśmy na igrzyskach w Tokio w 2021 roku. No i też w ostatnim czasie pojawiło się sporo takich indywidualności w siatkówce japońskiej. Tak, zaczęło się od Ishikawy, później był Nishida, który też wypłynął na szersze wody, a w ostatnim czasie Ran Takahashi, tak? No oczywiście Sekita gdzieś tam po drodze, który też grał rok w polskiej lidze. No i tych siatkarzy jest coraz więcej, też pokazuje, że ta siatkówka rośnie w siłę i to tak naprawdę było dla mnie bardzo, bardzo ciekawe zobaczyć tą siatkówkę od środka, zobaczyć tą ligę od środka, a nie zdawałem sobie też sprawy w tym momencie z tego, jak też te sprawy się potoczą a propos rozwoju tej ligi i tych planów, tak, tego całego projektu, który się nazywa dumnie V-League Reborn. To jest projekt, który zakłada do 2030 roku praktycznie nawet do 2028, totalne zrewolucjonizowanie rozgrywek, drużyn, przejście na pełen profesjonalizm, wzorując się na wielu innych ligach na świecie. I bardziej dowiedziałem się o tym już tutaj na miejscu, tak? Kiedy pokazano mi taką wielką prezentację. No i praktycznie prosto z reprezentacji Łotwy. To ja dosłownie wyjechałem z Polski w kwietniu, pod koniec kwietnia i byłem w zasadzie może 4-5 dni od tamtej pory, tylko kiedy skończyliśmy na Łotwie i od razu przyleciałem tutaj do Nagoi.
Jak wyglądają procedury przybycia jako trener czy sportowiec do Japonii w kontekście administracyjnym? Bo zakładam, że no wcześniej pracowałeś w Europie, jednak te systemy unijne są zbliżone, jeżeli chodzi o administrację, kwestie prawne. Jak to bardzo inaczej wygląda w Japonii? Wiadomo, że pewnie jest wiza, a jak to dalej wygląda? Czy jakiś specjalny reżim sportowców i atletów, czy traktowany jesteś jako każdy ekspat, załóżmy, który jest w Japonii?
To znaczy, ta procedura jest dosyć skomplikowana. Wiadomo, że ta wiza turystyczna jest dość oczywista, tak? 3 miesiące, Natomiast ta wiza pracownicza, tak naprawdę, na której ja tutaj jestem razem z rodziną, to jest wiza, gdzie firma wystawia najpierw certyfikat i ten certyfikat wysyła do polskiej ambasady. Nie wiem, przepraszam, do mnie, tak? Pocztą fizycznie. Ja muszę mieć fizycznie w Polsce ten certyfikat. Z tym certyfikatem muszę udać się do ambasady. Tam w ambasadzie jestem weryfikowany, jakby od tej polskiej strony. Dostaję potem w paszport taką jakby papierową wizę, którą muszę zamienić na w Japonii już będąc na wizę pracowniczą i na kartę rezydenta. Oczywiście to wszystko się dzieje z polecenia firmy, tak? W moim przypadku JTEC. Więc no też to też, znaczy sama ta procedura jest dosyć skomplikowana i czasochłonna, bo to trochę trwa. Natomiast też procedura ściągnięcia rodziny jest dosyć taka no, istotna, bo trzeba naprawdę wykazać wszystko w dokumentach, tak? To znaczy trzeba pokazać i przetłumaczyć też, tak, nie wiem, akt małżeński, akt urodzenia dzieci i tak dalej, i tak dalej. No naprawdę tam tej dokumentacji jest bardzo dużo. Ale okej, okay, no trzeba być cierpliwym, jak ze wszystkim praktycznie tutaj, trzeba być cierpliwym i da się przez to przebrnąć, natomiast nie ma chyba żadnego specjalnego reżimu, że łatwiej jest, prawda, sportowcom. Oczywiście firma pomaga, tak, w sensie JTEC, jeśli trzeba coś przyspieszyć, no to wtedy firma stara się tą procedurę wyjaśnić jakby w Immigration Office, że to jest nasz człowiek i chcemy, żeby przyjechał szybciej i zależy im na tym, wtedy ta procedura trwa trochę szybciej. Ale no, no, trzeba być cierpliwym.
Czy musiałeś prowadzić jakieś przedłużone negocjacje ze swoją żoną, partnerką? Bo z dziećmi w wieku 7 i 5 lat to myślę, że jeszcze tych negocjacji nie musiało być, ale ciekaw jestem, czy udało się to przełknąć, no bo przygoda myślę, że nieprawdopodobna, ale też wyzwanie, biorąc pod uwagę no, życie w Polsce czy życie w Europie, które mieliście już stworzone.
O, jakby tak spisać nasz życiorys z ostatnich lat, to był bardzo bogaty, jeśli chodzi o różnorodność naszych lokalizacji, więc trochę jesteśmy przyzwyczajeni do zmian, natomiast kiedy pojawiły się dzieci, no to wiadomo, że jest trochę trudniej i bardzo dużą uwagę przywiązujemy też do nich, tak, do ich przyszłości, do tego, w jakim oni będą dorastać w środowisku i tak dalej. Nie, to znaczy daliśmy sobie 24 godziny tak naprawdę, bo to wszystko działo się bardzo szybko, więc daliśmy sobie 24 godziny i ja przedstawiłem jakieś tam swoje zdanie, będąc w tym kraju kilkukrotnie wcześniej, jak ja to widzę i też co powiedziano, co przekazano mi też w klubie. I tyle. I w zasadzie zdecydowaliśmy się w 24 godziny. No wiadomo, że z dziećmi martwiliśmy się najbardziej w sumie o dzieci, tak, jak one się odnajdą, jak sobie poradzą, ale teraz po tych praktycznie 7 miesiącach, 8 miesiącach to widzimy, że tak naprawdę to dla nich to była najlepsza decyzja z możliwych, bo moje dzieci w tej chwili już mówią w dwóch językach po 6-7 miesiącach, to znaczy po angielsku, no ale mój starszy syn zaczyna mieć teraz lekcje japońskiego i zresztą oni zaczynają też po japońsku powoli mówić, bo w szkole ich koledzy i koleżanki są praktycznie w 80% Japończykami, więc no to jest coś, czego nie da się kupić i to jest jakby coś niezastąpionego dla ich przyszłości. Wierzę głęboko, że to jest taki dobry start, który mają teraz w życiu i wierzę, że to zaowocuje i zaprocentuje gdzieś w przyszłości dla nich.
No ja miałem przyjemność jako dziecko właśnie z rodzicami podróżować, mieszkać za granicą i to było naprawdę bardzo cenne, za które mogę bardzo podziękować. Więc,
a gdzie? Ale chciałem, gdzie?
Mogę wiesz co, we Włoszech, więc stąd ten włoski, ale, okay. Ale wiadomo, że to też było otwarcie na angielski, szkołę zagraniczną i to po prostu przyspiesza bardzo proces też asymilacji w każdym środowisku z perspektywy dzieci. Ale chciałem spytać Cię, bo podkreślasz o firmie, o JTEC. Wiadomo, to jest duża firma motoryzacyjna i też z moich doświadczeń kontaktu z japońskimi podmiotami jest pewna hierarchiczność. I czy fakt, że w Japonii tak naprawdę kluby są częściowo częścią tej wielkiej korporacji z Twoich doświadczeń, to ułatwia funkcjonowanie, czy utrudnia funkcjonowanie z uwagi na specyficzny, hierarchiczny system działania Japończyków?
Tak, no to jest, zadałeś bardzo dobre pytanie, bardzo trafne, jeśli chodzi o specyfikę pracy tutaj w Japonii i o specyfikę sponsorowania klubów sportowych przez te firmy, przez te duże firmy, tak, korporacje jak Panasonic, jak Toyota Gosei, Wolfdogs, czy jak Suntory, tak. To samo jest u nas tak naprawdę w JTECT. Powiem tak, trzeba być cierpliwym i po prostu trzeba mieć pewną dozę wyrozumiałości, że wszystko musi przejść przez określoną procedurę. Nie jest tak, że jednego dnia się o coś poprosi i drugiego dnia to będzie. Nieważne, jakie są tak naprawdę środki finansowe na to przeznaczane. Po prostu trzeba być cierpliwym i wszystko musi przejść swoją drogę od dołu do góry, od góry do dołu, wrócić i z jakąś tam decyzją. I tak jak w życiu, można na to narzekać, że oczywiście to jest złe w wielu przypadkach, albo można to zaakceptować i nauczyć się z tym żyć. I ja myślę, że naturalnie dużo łatwiej, dużo szybciej by było, gdyby, prawda, wykonać jeden telefon do któregoś z członków rady nadzorczej, w Japonii się to nazywa często front staff, tak, ci wszyscy prezesi, wiceprezesi i działacze, i dyrektorzy. Więc do kogoś z front staff zadzwonić i powiedzieć: słuchajcie, potrzebuję na jutro to i to, to jest do załatwienia i trzeba to zrobić, ale to tak po prostu nie działa, tak? I wszystko muszę się skontaktować najpierw z odpowiednią osobą, z moim dyrektorem sportowym najczęściej, i on później rozmawia z prezesami. Mam też kontakt z prezesem taki bezpośredni. Czasami on do mnie pisze w jakiejś sprawie, czasami ja do niego. Są sprawy, które jesteśmy w stanie załatwić bezpośrednio, natomiast wiele rzeczy też odbywa się z tłumaczem, tak? Bo mimo wszystko nie wszyscy mówią po angielsku, natomiast tu jest ta aplikacja taka bardzo popularna, Line, gdzie ona po prostu automatycznie tłumaczy wiadomości na wybrany język i w zasadzie bez niej byłoby nam tutaj bardzo ciężko. Ale trzeba sobie zdać sprawę, że mój klub jest bardzo tradycyjnym klubem, to znaczy JTECT jest bardzo tradycyjnym klubem, klubem, gdzie jest hierarchizacja, klubem, gdzie każdy oczekuje, każdy jakby przekazuje tą decyzyjność kolejnej osobie, która jest wyżej postawiona i tak to zupełnie to wygląda inaczej niż w Polsce. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, trzeba być cierpliwym. Te wszystkie sprawy, które chcemy załatwić, załatwimy po prostu wolniej.
Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem, który poruszyłeś, jest temat języka. Języka japońskiego, już wspomniałeś o aplikacji, która pomaga w codziennym kontakcie. Natomiast sam jestem ciekaw, czy ty już złapałeś trochę języka japońskiego, a przynajmniej w obszarze wszystkich siatkarskich sformułowań, no bo inną rzeczą jest oczywiście na treningu, w spokojnym otoczeniu, próba przeprowadzenia jakiegoś wywodu, czy narracji, czy przekonania zawodników do jakiejś wizji, a zupełnie inną są na przykład czasy, w których no jednak tego czasu na takie pełne opowiedzenie, o co ci chodzi, jest niedużo, więc ciekaw jestem właśnie twojego języka japońskiego, no i czy tłumacz będący u twojego boku jest jakimś niezbędnym elementem, bez którego nie byłbyś w stanie wykonywać swojej pracy?
Tak, no to jest zupełnie inna praca niż do tej pory, w sensie ta specyfika tej pracy, tak? W mojej drużynie tak naprawdę po angielsku mówi libero, Ryu Tahoma, który spędził 2 lata w Paliwolej i dzięki temu nauczył się troszeczkę angielskiego. Można się z nim normalnie komunikować. Oczywiście to też jest tak, że to trzeba robić spokojnie, powoli, nie jakoś tam szybko. Sekita też mówi po angielsku, aczkolwiek tak czasami jest, jakby nie wiem, czy nieśmiały, czy nie chce mówić, ale raczej tak skrywa ten swój angielski. I na pewno nie odważyłby się udzielić wywiadu. Zresztą, nie wiem, mieliście chyba okazję go poznać kiedyś, to raczej unika takich sytuacji, żeby. To jest, z Japończykami jest tak, że oni nawet mogą znać angielski, ale boją się popełnić błędu w tym języku. To też jakby trochę oddaje ich mentalność. Więc jeżeli już mówią, to chcą mówić dobrze, poprawnie gramatycznie, z jakimś tam akcentem i tak dalej. Tak, jeśli chodzi o mój japoński, no to te podstawy takie siatkarskie, rzeczywiście od początku starałem się ich nauczyć i takich kilku podstawowych zwrotów, na których mi najbardziej zależy na treningu, tak, że chcemy coś zrobić szybciej, wyżej, szerzej, nie wiem, mocniej i tak dalej, więc te wszystkie zwroty jakby, czy tam, nie wiem, nazwy ustawień, poszczególnych elementów, tak, które teraz robimy, no to to opanowałem gdzieś tam do tego stopnia, że potrafię sam powiedzieć, co teraz robimy. Natomiast no, ja kiedy już chcę na przykład rozmawiać gdzieś tam indywidualnie z zawodnikiem na jakiś temat techniczny czy taktyczny, no to wtedy mam u swojego boku rzeczywiście tłumacza i on jakby wyjaśnia sprawę co i jak, ale też o tyle co jest dobre w tej mojej drużynie, w tych chłopakach, jest to, że oni są bardzo otwarci i oni też chcą się uczyć. I często jest tak, że to oni się pytają tłumacza, co na przykład teraz powiedziałem po angielsku, bo on to sobie chce zapamiętać, bo już słyszał, że użyłem tego zwrotu 2-3 razy, a poza tym dwa razy w tygodniu rano, kiedy mamy poranne treningi, oni się rotują. Każdy tydzień jeden z zawodników jest nauczycielem i normalnie mają taki 15-minutowy wykład z siatkarskiego angielskiego, tak, typu tam nie wiem, highball, jakieś tam inne sytuacje, gdzie po prostu sobie tam notują co i jak i dzięki temu nam jest trochę łatwiej się porozumiewać bezpośrednio. I ja też widzę, że teraz po tych 6-7 miesiącach oni już po angielsku praktycznie rozumieją te wszystkie zwroty, które są określone takie gdzieś tam w treningu i tak dalej. Natomiast na meczu jest trochę inaczej. Na meczu wiadomo, że wszystko dzieje się dużo szybciej i często jest tak, że rzeczywiście tutaj tłumacz odgrywa ogromną rolę. Mam szczęście, bo mam naprawdę dobrego tłumacza, który pracuje 8 lat tutaj w JTEC i on jest trochę jak jeden z asystentów, bo on rozumie siatkówkę. My jedziemy na mecz, obojętnie, czy pociągiem, czy autokarem, czy samolotem, ja z nim rozmawiam, ja jestem w stanie z nim rozmawiać normalnie o taktyce i on to rozumie wszystko. Gdzie on nigdy nie grał w siatkówkę, po prostu pracuje 8 lat przy drużynie siatkarskiej i tak bardzo się wtajemniczył, tak bardzo rozwinęła się jego wiedza, że możemy rozmawiać o jakichś rozwiązaniach taktycznych, o takich sytuacjach. Dlatego bardzo go sobie cenię i uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo wartościową osobą tego klubu.
Jak już mówimy o stereotypach, to wiadomo, że funkcjonuje stereotyp pewnej etyki pracy Japończyków. No i ja na przykład z moich doświadczeń biznesowych z nimi nie spotkałem zawsze każdej osoby mega pracowitej i mega z etyką. I czy to jest bardziej stereotyp, czy oni faktycznie uśredniając jednak starają się być niezwykle pracowici i niezwykle sfokusowani na tym, co robią?
Nie, to znaczy z moich doświadczeń na pewno to są, ci ludzie, którzy są tutaj ze mną, są bardzo pracowici, tak? I zawodnicy, i sztab, naprawdę wszyscy tutaj dają z siebie 100%. Czasem, natomiast oni się na przykład źle czują, jak nie wiem, jak można szybciej iść do domu, tak? Oni się czują nieswojo, są tacy podrażnieni, tacy... Mamy na przykład sytuację, że jeden dzień w tygodniu mamy taki troszeczkę lżejszy, gdzie tam powiedzmy, tak jak normalnie kończymy dzień o 17, to kończymy ten dzień o 14. No i ja mówię, dobra, słuchajcie, mamy wszystko jest gotowe, można się rozejść w zasadzie. I to jest takie, no jak, już? Jeszcze nie ma 16, że to my mamy robić teraz. I no dobra, i tam oni sobie zawsze coś tam znajdą, prawda, do robienia, ale widać, że czują się z tym nieswojo. Tak samo na przykład zmiana grafiku. Nie wiem, mieliśmy też takie sytuacje, że dobra, chłopaki są rzeczywiście zmęczeni, więc musimy trochę im odpuścić. Gdzieś tam może zrezygnujemy z jakiejś tam porannej jednostki czy z czegoś i to jest taki zawsze, no nie, ale jak, nie będziemy trenować dzisiaj rano. Że jest to dla nich trochę takie, woleliby ten trening zrobić nawet na siłę niż odpuścić. Aczkolwiek, tak jak mówię, to też nie jest tak, że robią coś bez głowy. Wszystko, co robią, to robią z głową i pracują z głową. To, co mnie też zaskoczyło, to są te drzemki, tak? W trakcie pracy mamy 2 dni w tygodniu, tak naprawdę mamy trening rano i po południu i czasami mamy takie duże pomieszczenie, gdzie pracuje cały sztab. Trochę to wygląda jak, nie powiem, no gdzieś w biurze, w korporacji, bo jest dużo biurek, każdy ma tam swoje, każdy ma swój kąt, a samo to pomieszczenie jest na zasadzie takiej open space, tak? No i czasami wchodzę i tam coś mówię do kogoś i dopiero po chwili zauważam, że tam 2 delikwentów leży i śpi i okej, byłem za głośno i kogoś tam obudziłem, więc no to była taka nowość, tak? To najczęściej się gdzieś tam dzieje w porze obiadowej, że ktoś sobie ucina 15-20 minut. Każdy ma swój śpiwór, poduszkę, każdy jest przygotowany, to nie tak, że tam i po prostu do śpiwora, karimata, śpiwór, poduszeczka i 15 minut, pół godziny jakaś tam drzemka i później pracujemy dalej drugą część dnia. Ale no nie, no na pewno pracowitości im nie można odmówić. Mamy dużo spotkań, które są merytoryczne i takie, powiedziałbym, że oni wszystko, każdy szczegół musi być dopięty. Nie ma, nie pozostawiają nic przypadkowi. Wszystko musi być wyjaśnione, przemyślane, dlaczego tak, a dlaczego nie i tyle.
Właśnie trochę poruszyłeś wątek tego, o co ja też chciałem zapytać, bo ta hierarchiczność często ma negatywny jeden aspekt, a mianowicie taki, że nie masz za bardzo tam kontry do tego, co proponujesz. Ty jako trener oczywiście masz roztaczać autorytet, masz ich uczyć, natomiast czy ty w ogóle odbijasz się, czy w ogóle twój autorytet, czy rzeczy, które robicie na treningu, zdarza się, że są kwestionowane, czy jest to raczej, nie chcę mówić poza tym tłumaczeniem, no bo ty oczywiście tłumaczysz, im tutaj wspominałeś i myślę, że to na pewno pomaga w zwalczeniu wątpliwości, ale czy na przykład ze strony asystenta, czy zawodników w ogóle takie wątpliwości do metod treningowych się pojawiają, no bo ty też na pewno wprowadzasz rzeczy, których może oni wcześniej nie robili albo nie znali.
Tak, to znaczy nie, zawodnicy praktycznie nigdy tego nie kwestionują, aczkolwiek ja im też powiedziałem, że ja chcę jakiś tam słyszeć od nich feedback, ale graliśmy w pierwszej kolejce z Bartkiem, pamiętam, z Wolf Dogs i ucięliśmy sobie taką dłuższą pogawędkę wtedy i Bartek powiedział, nie no wiesz, tak nie oczekuj za dużego feedbacku, tylko niestety, ale to trzeba wszystko wyciągać i egzekwować. No i rzeczywiście tak jest. Oni też jakby w ich kulturze to też trochę to wynika z ich kultury, że oni nigdy nie podważają tego wartości jakby osoby, która jest wyżej w hierarchii od nich, powiedzmy, tej hierarchii życiowej, czy społecznej, czy sportowej, nie ma znaczenia. Natomiast ja też przychodząc tutaj starałem się im uświadomić, że bardzo ważne jest to, żeby mieli otwarte umysły, bo to im pomoże później w podejmowaniu decyzji na boisku. Że ja tu jestem po to, żeby tak naprawdę dać im narzędzia, czy pomóc im znaleźć najlepsze narzędzia w danej sytuacji dla danego zawodnika, ale to on musi znaleźć to rozwiązanie na koniec, a nie ja. Ja tam stoję z boku przy linii, tak? Zwłaszcza najbardziej to widać na przykład w ataku na highballu, na wysokiej piłce. Tu są takie sytuacje, gdzie na przykład jeżeli cokolwiek, ja muszę bardzo uważać, co ja powiem, bo jeżeli ja powiem, słuchajcie, chłopaki, tam nie wiem, gramy dzisiaj z drużyną, która ma naprawdę wysoki blok, nie wiem, to jest Muserski, czy Padar, czy ktokolwiek inny i no musimy naprawdę zagrać mądrze, więc spróbujmy sobie tą piłkę zostawić po naszej stronie, trochę ponabijać, to potem jest sytuacja, że my nabijamy wszystko, że my nabijamy praktycznie jakąkolwiek wątpliwą piłkę, my próbujemy nabijać, gdzie na przykład są takie kontry, że ja widzę, że tam ten nasz przyjmujący ma pełny nabieg, piłka jest fajna, stojąca w boisku, że można tam sobie pójść przez tego trzeciego gdzieś tam po rękach, spróbować wybić tą piłkę za linię boczną, no ale widzę, że on mimo wszystko próbuje nabijać, więc najtrudniejszą sztuką tak naprawdę tutaj jest nauczenie ich tego samodzielnego myślenia na zasadzie znalezienia odpowiedniego rozwiązania do odpowiedniej sytuacji. I jeżeli oni to zrozumieją, a widzę, że na przykład jest coraz lepiej na przestrzeni sezonu. Właśnie nasz highball ostatnio naprawdę przez ostatni miesiąc wyglądał dużo lepiej niż na początku. I no to jest jakby ta największa sztuka. Natomiast to samo się też tyczy sztabu, bo mój sztab jest japoński i jeden z moich asystentów pracuje w kadrze Japonii, w tej drugiej, znaczy to jest tak, że oni zaczynają razem, kadra A i kadra B, potem się rozdzielają, więc jakby jest, przez jakiś czas jest w tej pierwszej kadrze z Blade'em, później jest w kadrze B. No i ja mówię, chłopaki, ja chcę was słyszeć, wiem, mówcie jakieś. Tak samo na przykład mieliśmy taką sytuację, że jeden z moich asystentów no, był nieśmiały jakby, żeby rozmawiać z Sekitą, nie? W zasadzie, że ja mówię, dobra, co myślisz o bloku? No, że reagują tak i tak i tak. Okej, to słuchaj, pogadaj, możesz to przekazać zawodnikowi. Ale jak, ja? No nie, ja? Więc jakby oni też są trochę tak, zachęcam ich cały czas do tego, żeby byli otwarci, do tego, żeby mówili, żeby się wyrażali I na początku nie bardzo chcieli, ale teraz po kilku miesiącach naprawdę jest duża różnica i mówią, co myślą i bardzo to nam pomaga jakby całej drużynie teraz w rozwoju.
Czy Filip Blęm to jest ich Lozano? W sensie osoba, która będzie miała kolosalny impact na przyszłość ich siatkówki? I drugie pytanie też w tym kontekście, czy ty masz jakiś kontakt z trenerem Blenem? Czy to jest niejako nakazywane przez ligę, tudzież federację, żebyście wy jako trenerzy klubowi mieli kontakt z trenerem kadry narodowej?
Myślę, że Blaine jest trochę takim Raulem Lozano dla nich, bo oni to czują, że zrobili największy postęp, więc odnoszą się na pewno do niego z ogromnym szacunkiem i też często się radzą jakby trenera Blaine'a, nie wiem, w jakichś tam określonych sytuacjach, co powinni zrobić. Najczęściej oczywiście a propos ruchów kadrowych, tak? To znaczy, czy powinienem zostać w Japonii, czy pójść do Europy, czy wrócić i tak dalej. Wiem, że wielu z tych zawodników rozmawia. Natomiast tak, rozmawiałem oczywiście w grudniu w trakcie Pucharu Cesarza, rozmawialiśmy z trenerem Blaine'em trochę o naszej drużynie, trochę o kilku zawodnikach, trochę o Sekicie. Tak naprawdę w tej chwili z naszej drużyny, co jest akurat dość pozytywną rzeczą, ale czterech zawodników, może pięciu, pojedzie na reprezentację. Czy będą oni członkami tej pierwszej kadry, czy tej drugiej, to już się tam okaże gdzieś w praniu. No ale my też mamy bardzo młodą drużynę, więc jakby trzeba się liczyć z tym, że raczej pojadą tam na zasadzie, no w Paryżu pewnie będzie tylko Sekita, ale ta pozostała część drużyny myślę, że będzie raczej członkami kadry B. Natomiast to są chłopaki po 20 parę lat, także myślę, że przed nimi jeszcze ten czas, żeby zapukać do tej pierwszej reprezentacji. I tak, no i czy teraz jak się kończy sezon niedługo, to mamy mieć też właśnie, mamy takie wideokonferencje jakby organizowane przez JVA, przez Japońską Federację Siatkówki, gdzie na przykład jest trener Blaine i są trenerzy klubowi. On mówi po angielsku, więc jakby dla mnie to jest okej. Natomiast jest tłumacz, który tłumaczy na język japoński dla trenerów japońskich tutaj z ligi, więc wszyscy trenerzy w lidze dostają ten sam feedback i wiedzą, jak myśli trener reprezentacji, wiedzą, czego chce, oczekuje trener reprezentacji, przedstawia cele, na najbliższy sezon reprezentacyjny przedstawia cele, przedstawia jakby postęp, jaki został zrobiony w ostatnim sezonie, no i naturalnie kalendarz, tak, że kiedy tam jakieś zgrupowania i tak dalej. Także wszyscy w lidze wszystko mniej więcej wiedzą. To jest fajne, mi się to podoba. Uważam, że fajna jest ta komunikacja, że są te wideokonferencje z trenerem reprezentacji, bo mamy jasność, że tak powiem, jak pracować i jak to też będzie wyglądało w czasie.
Czy istnieje różnica w siatkarskiej nomenklaturze pomiędzy Japonią, czy teraz czy pomiędzy Japonią a Europą, powiedzmy, czy Japonią a Polską, Japonią a Włochami, czy w zasadzie w tym momencie mówimy już o tych samych parametrach statystycznych, w tym samym języku i czego ewentualnie nie było w japońskim, co na przykład ty zacząłeś wprowadzać albo chciałbyś wprowadzić?
Nie, no, nazewnictwo jest zupełnie inne. To jest pierwsze dwa tygodnie były ciężkie. W sensie dużo siedziałem ze statystykami i pytałem się, dlaczego to jest tak, a dlaczego to jest tak i tak dalej. Musiałem to wszystko zrozumieć. U nas, no nie wiem, dam kilka takich przykładów najprostszych, tak? Przyjęcie. U nas jest przyjęcie perfect, perfect plus, tak? Tutaj jest przyjęcie A, to jest przyjęcie perfect, przyjęcie B, to jest przyjęcie plus. A później nie ma tak, że wykrzyknik to jest przyjęcie C, tylko jest przyjęcie M. Jest A, B, M. Ale teraz uważaj, jak jest przyjęcie minus, to jest przyjęcie C. Więc no ten początek naprawdę taki jest, że człowiek musi to sobie wszystko połapać gdzieś tam. Dalej, pierwsze tempo ogólnie jest charakteryzowane jako quick, nie tak jak u nas, że jest na skrzydłach quick, super, high ball, tylko quick to jest wszystko, całe pierwsze tempo, tak? Jest tak, a quick, czyli ta nasza baza 1, głowa, gdzie środkowy idzie blisko. Natomiast gdzie u nas jest ten shoot przesunięta, to tutaj jest big quick. Natomiast baza 2, gdzie u nas używa się tej nomenklatury baza 2, kiedy środkowy idzie na krótką z tyłu, tutaj jest to nazywane C quick, czyli jest A, B, C quick, tak? A blisko, B przesunięta, C krótka z tyłu. I to się oczywiście sprowadza do tego, że statystycy kodują zupełnie inaczej niż nasi statystycy. Mhm. Kody są zupełnie inne. No i ja mam dużo swoich arkuszy, jakichś tam, których używam od wielu lat. Musiałem dużo rzeczy pozmieniać w swoich arkuszach po to, żeby zaadaptować się do tych plików, które dostawałem od moich statystyków, bo no bo po prostu tam mi się na początku nic nie zgadzało, tak? Tak samo jest z piłką na przykład highball do lewego skrzydła i highball do prawego skrzydła. Tak naprawdę oni to kodują trzema kodami, bo dla nich jest bardzo ważne. To jest akurat ciekawe, bo jeżeli piłka jest na antence, to jest jeden kod. Jeżeli piłka jest, powiedzmy, te pół metra w boisku, to jest drugi kod. Jeżeli piłka jest naprawdę wąsko, metr lub więcej w boisku, to jest trzeci kod. P1, P2, P3. I to jest na obu skrzydłach praktycznie. I na lewym, i na prawym. Więc i tak samo się to tyczy też piłka na przykład przechodząca, taki freeball, oni na to mówią chance. Po angielsku w sensie używają takiego słowa szansa. Chance. Za każdym razem, jak mamy gdzieś tam tego slasha na naszą stronę, no to bardzo wielu zawodników są z ławki, czy sztab gdzieś tam krzyczą, że chance, okej, gramy.
No i chance, a potem quick, tak? Czyli slash, a potem pierwsze tempo.
Tak. No okej. Dużo jest takich sytuacji właśnie, gdzie te nazwy są zupełnie inne niż u nas. Już pomijam japońskie jakieś tam nazwy, ale takie używają nomenklatury i tak to się przyjęło, więc ja się do tego zaadoptowałem. Na początku parę rzeczy mi się tam myliło, zwłaszcza a propos tych wszystkich sytuacji. Be quick, be base, A quick, A base, A pass, B pass. Natomiast teraz to już jest jakby, że tak powiem, normalne, tak? Można się przyzwyczaić do wszystkiego.
Widać dużą inspirację.
Sorry, proszę, Kuba, chciałem zapytać, już kończąc temat o program, z którego korzystają, czy to już jest polskie Volley Station, czy jeszcze data, czy być może coś innego, jakieś lokalne
jeszcze
rozwiązania?
Jeszcze data, ale już czują już oddech. Czują już oddech, bo zadają dużo pytań w sensie o Volley Station i też oglądali, jak to u mnie działa. I myślę, że to jest kwestia czasu, aż po prostu się przestawią na Volley Station. Pewnie to musi gdzieś tam być też formalnie oczywiście załatwione i rozwiązane, ale Japończycy nie lubią, jak coś im ucieka. W sensie, jak jakaś technologia im ucieka obok nich, a oni tego nie mają. Jak oni widzą, że coś jest dobre i się rozwija przede wszystkim i się szybko rozwija, to oni chcą to mieć, tak? Nieważne tam jakieś aspekty finansowe i inne rzeczy, oni to chcą mieć, więc ja myślę, że to jest kwestia czasu i zobaczymy tutaj też Volley Station w takim szerszym wymiarze. Zresztą nie wiem, czy z JVA nawet Volley Station nie podpisał jakiejś współpracy a propos federacji, więc myślę, że kluby, bo kluby to mają gdzieś tam indywidualnie połapane, ale myślę, że to jest kwestia czasu.
Nie sposób nie zauważyć inspiracji Ameryką w kontekście chociażby nazewnictwa, no bo ABC, tak jak szkolne oceny w Stanach, nazwa waszej drużyny Stings, czy drużyny, które de facto mieszają sponsora, plus jak high schoolowe drużyny w Stanach, gdzieś tam jakieś nazewnictwo związane ze zwierzakami. Czy pod kątem statystyk właśnie i podejścia do liczb, ty też widzisz tą zbieżność z NBA, z podkreślaniem znaczenia liczb większym niż w Europie?
To znaczy, okej, musimy tylko rozróżnić dwie rzeczy. Jedna jest taka, że oni trochę inaczej analizują, w sensie bardzo, bardzo szczegółowo. Czasami, ja już to powiedziałem parokrotnie, że czasami za szczegółowo, bo tracimy trochę tą żywą grę też czasem, przez to, że tam popadamy w te takie paranoje cyferkowe. Natomiast druga rzecz jest taka, że no oni czasami naprawdę bardzo, bardzo głęboko w to wierzą. Naprawdę. I są takie analizy, gdzie, no nie wiem, dla mnie to są takie trochę wręcz zabobony, ale oni w to wierzą do końca, że to tak jest, bo tak jest w liczbach, bo tak pokazują liczby. No ale ja też tak trochę staram się uświadomić ich, że słuchajcie, to nie tak jest zawsze z tymi liczbami, jak się nam wydaje, tak? I czasem jest tak, że któryś z zawodników może mieć gorsze liczby w ataku w danym secie, ale oglądamy później to i on atakował highbole albo jakieś piłki gdzieś tam bezpańskie z prawego, czy jakiś tam pipe, który się znalazł gdzieś tam, bo wyciągaliśmy piłkę z trybu. Więc trzeba mieć do tego normalne, zdrowe podejście. Natomiast oni lubią liczby, lubią się nimi posiłkować. Ale czy to jest do NBA? Ja wiem. Nie spisują jakichś tam rekordów, tak, że o, to jest rekord, nigdy w historii nie mieliśmy takiego wyniku, albo nigdy w historii ktoś nie zdobył tylu punktów i tak dalej. Więc chyba aż w taką stronę to nie poszło do końca. Ale na przykład bardzo lubią statystyki na zasadzie, jak to się stanie, to wygramy. I takich statystyk jest tutaj bardzo dużo. Z tym, że ja mam wrażenie, że one są naciągane czasem na zasadzie takiej, że wymyślmy coś, co pasuje pod nasze wygrane. Tak czasami bardziej to jest dorabianie statystyk do wygranych niż samej takiej czystej analizy. Moja ulubiona statystyka, którą właśnie mój sztab mi pokazał, to jest mówią, zawsze jak jesteśmy, jak pierwsi mamy 21 punktów, to wygrywamy seta. I ja to ja mówię, dobra, no ale możecie to policzyć, jaki to jest procent i tak dalej. Pewnie, już mamy to policzone, zobacz. To jest tam 90, chyba 96,5. Wychodziło i pokazali mi te sety chyba, które przegraliśmy. To były dwa sety i rzeczywiście raz było tak, że kostkę skręcił nasz przyjmujący i wtedy przegraliśmy. Mimo, że prowadziliśmy, przegraliśmy seta. A raz była jakaś sytuacja z challenge'em, że coś tam była, jakaś zmiana punktów i przegraliśmy seta. I ja mówię, no dobra, no ale panowie, no naprawdę tak jest? Mówię, co zrobić z taką wiedzą, tak? Natomiast później była sytuacja, taka, że znowu wygraliśmy kilka setów, jakieś tam mecze i procent się jeszcze zwiększył. Teraz mamy 97,3, że jak pierwsi zdobędziemy 21, to wygrywamy na 100%. Więc generalnie jak gramy teraz seta, znaczy ja z tego żartuję zawsze, ale na przykład jest 21-20 dla nas, ja mówię, okej, ja jestem spokojny, bo jakby liczby mówią, że wygramy. Tak. I takie statystyki oni bardzo lubią właśnie troszeczkę takie magiczne na zasadzie, że jak to, jak coś się stanie, to wygramy.
11 zwycięstw i 21 porażek w tym sezonie twojej drużyny. To wynik na miarę możliwości? Czy uważasz, że może ten potencjał był jeszcze ciutkę wyższy? Rozmawialiśmy jeszcze przed całym nagraniem. Wspominałeś o tym, że ta drużyna jest młoda. Wspominałeś o tym, że ta drużyna jakby jest w przebudowie i ty też miałeś w tej przebudowie uczestniczyć.
Tak. Znaczy, tu trzeba troszeczkę się cofnąć do początku sezonu, tak? Jakby do całej genezy tej sytuacji, jak ta drużyna była budowana, jak nie do końca została zbudowana, w ten sposób, bo w tej drużynie grał rok temu Nishida i w tej drużynie grał rok temu Yanagida. Oczywiście przy zachowaniu tych samych środkowych, przy zachowaniu Sekity, Tine Urnauta, Libero i tak dalej, i ta drużyna zajęła rok temu 6. miejsce. Natomiast oni zakładali, że Nishida i Yanagida zostaną i kompletnie nie szukali wzmocnień, tak, na tych pozycjach, to znaczy na tym japońskim przyjęciu i na ataku. No i nagle sytuacja, która się pojawiła w czerwcu, była taka, że Nishida zmienia klub na Panasonic, bo dostał tam bardzo wysoką propozycję i po prostu odchodzi, mimo że jakby on zaczynał tutaj w JTEC i to jest też coś, co jest bardzo istotne, czyli to przywiązanie do firmy i jakby sama firma JTEC zakładała, że transfer między klubami japońskimi nie dojdzie do skutku, czyli jeżeli Nishida będzie chciał odejść, to pójdzie grać do Europy, ale nie pójdzie do Panasonic. Natomiast sytuacja skończyła się tak, że Nishida w czerwcu odszedł w Panasonic, Yanagida odszedł do Tokio i w zasadzie klub na ich miejsce nie ściągnął zawodników, to znaczy zostaliśmy w sytuacji, gdzie w kadrze drużynowej nie ma do tej pory, nie ma ani jednego atakującego, nominalnego atakującego. No i ja się zapytałem tak w czerwcu, tam w lipcu, jaka to jest koncepcja, że tak powiem, bo ja nie uczestniczyłem przy budowaniu tej drużyny, natomiast powiedzieli mi, że no okej, nie będzie łatwo, będzie to sezon wyzwań, no ale spróbujmy ściągnąć jednego młodego przyjmującego. Przyszedł do nas z Santori Kosuke Hata, który był takim trzecim przyjmującym, tam wchodzącym powiedzmy. I jeden z przyjmujących, Jin Suzuki, został jakby troszeczkę siłą rzeczy namaszczony atakującym, tak, gdzie do tej pory grał jako przyjmujący. No i tak naprawdę tak zaczęliśmy sezon, natomiast no, przez te dwie luki, które powstały, czyli Jana Gida i Nishida, i przez to też, że ci zawodnicy, którzy grają w tym sezonie, oni nigdy nie byli szóstkowymi zawodnikami. My w tej chwili gramy parą przyjmujących Yuto Fujinaka i Kosuke Hata. Jeden ma 1,83 m, drugi ma 1,90 m. Możecie sobie wyobrazić, jak to wygląda z blokowaniem Muserskiego, Bartka, Padara, Evansa, takich zawodników. To są super chłopaki i że tak powiem, bardzo, w ogóle nasz zespół jest bardzo taką ambitną drużyną, takich walczaków, natomiast brakuje nam po prostu ognia, brakuje nam po prostu siły rażenia i to się, a jak sobie, okej, okay, możemy tam teraz dyskutować o tym, że punkty w siatkówce zdobywa się atakiem naturalnie, jeżeli byśmy zrobili tabelę statystyczną, nieważne, efektywność ataku, skuteczność ataku, punkty zdobyte atakiem, to ona praktycznie prawie jeden do jednego oddaje korelację z miejscem w tabeli w lidze. Czyli tak jak atakujesz, tam jest twoje miejsce w lidze. I no my niestety nie mamy tego ataku w tym sezonie i mimo to, że mamy Sekitę, który czasami tutaj potrafi zrobić cuda, to tak naprawdę nie ma żadnej różnicy, tak, że mamy dobrego rozgrywającego, bo i tak liczy się na końcu wykończenie, a my byliśmy parę razy w takich sytuacjach w tym sezonie, że nie kończyliśmy piłek jeden na jeden, a to z kolei się na nas mściło gdzieś tam już na kontrze. I teraz jakby wszyscy mamy do tego bardzo realistyczne podejście i wiemy o tym, że no nie wiem, można było może jeden, dwa mecze wygrać więcej, ale z drugiej strony można też było jeden, dwa mecze przegrać więcej, bo trochę ponadprogramowo wygraliśmy mecz z Wolf Dogs na początku, gdzie nie spodziewaliśmy się tego i trochę wykorzystaliśmy absencję Bartka, który wchodził tylko na podwójne zmiany. No ale też na przykład mieliśmy taki dobry okres w grudniu, gdzie wygraliśmy chyba 6 z 7 meczów i wygraliśmy dwa ważne mecze z Torrejaros za 3 punkty, co pozwoliło nam jakby, że tak powiem, cały czas być w tej walce o playoffy. I tak naprawdę te drużyny, które są na naszej półce, o naszym potencjale, to my wygrywamy z nimi mecze. Nasz problem polega na tym, że my nie wygrywamy meczów z górą tabeli. Nie mamy kompletnie jakby podjazdu do Panasonic, do Wolf Dogs, do JT, do Santori. Po prostu to są drużyny, które mają dużo większy fizyczny potencjał i zwłaszcza jak gramy przeciwko Muserskiemu, przeciwko Bartkowi, no to ciężko jest nam po prostu tam doskoczyć z naszym blokiem. Natomiast tak jak mówię, wygraliśmy, Torrejaros jest nad nami w tabeli, wygraliśmy z nimi 3-4 meczów. Z Tokio zagraliśmy na remis, tak samo 2-2, więc te mecze, które możemy wygrywać, to wygrywamy. Aczkolwiek te drużyny, o których mówimy, na przykład Tokio czy Torrej, im się udało wygrać gdzieś tam po drodze z drużynami z góry tabeli i to jest tak naprawdę, to robi różnicę, tak? A też musicie wiedzieć, że tutaj zagraniczni zawodnicy naprawdę robią różnicę w tej sytuacji, jak na przykład jest jeden zagraniczny zawodnik. Była sytuacja, że JT, że dwa tygodnie temu była taka sytuacja, że w JT Aaronowi Russellowi rodziło się dziecko i po prostu nie pojechał na mecze. Pech chciał, że te mecze grali z Torrejaros i Torrejaros dostało no, ogromny handicap i wykorzystało tą szansę, bo wygrało dwa mecze z JT, a tam naprawdę Aaron Russell to jest naprawdę game changer w tej drużynie i daje bardzo, bardzo dużo tej drużynie. Dla mnie to jest naprawdę top 3 tej ligi w tej chwili i byłem pod ogromnym wrażeniem jego gry. Nieważne, czy z nami, czy w innych meczach, naprawdę to jest bardzo, bardzo ważny. To jest połowa tej drużyny, naprawdę. I przed przyjściem tutaj do Ligi Japońskiej tak sobie myślałem, że nie, no nie może być chyba tak, że jeden zawodnik aż tak potrafi zdominować drużynę. To teraz po 6-7 miesiącach myślę, że tak. Rzeczywiście jeden zawodnik tutaj potrafi zrobić ogromną różnicę.
No i do tej pory z tego, co mówisz, nie dało się wygrać mistrzostwa bez poważnego kozaka z zagranicy. No i ty trafiając tutaj, nie układałeś drużyny na ten rok, ale już na przyszły rok układasz drużynę. Kiedy dowiedzieliście się o tym, że zmieniają się reguły i będzie szansa na dwóch obcokrajowców? I dwa, jak szybko zaczęły się właśnie w Japonii już ruchy w kontekście szukania tych dodatkowych zawodników z zagranicy, którzy, no, jak mówisz, ten poziom podnoszą znacząco?
Wiadomo było od początku. To znaczy od sierpnia było wiadomo, że za rok może tu grać dwóch zagranicznych zawodników, a rozmowy zaczęły się, podejrzewam, że gdzieś w grudniu. Listopad, późny listopad, początek grudnia. Zresztą tutaj taki, tak jak kiedyś w Polsce Puchar Polski jakby był początkiem takiej trochę giełdy, to tutaj jest Puchar Cesarza w grudniu, gdzie zjechało się bardzo dużo agentów, tych takich najbardziej znanych, tak, gdzieś tam ze świata. Natomiast kilku agentów też przyjechało wcześniej, pod koniec listopada, i chyba tak naprawdę oni są największymi zwycięzcami tego rynku, bo uprzedzili tym manewrem ludzi, którzy przyjechali stricte na Puchar Cesarza w grudniu. Więc tak, te rozmowy trwały w grudniu. I tyle. A jest jeszcze jeden aspekt oczywiście tutaj w tym sezonie a propos Chińczyków, tak? Chińczycy są traktowani jako zawodnicy, jako jakby to ująć tak po polsku, zagraniczny Azjata, o, w ten sposób, tak? I każda drużyna praktycznie ma Chińczyka w swojej drużynie. I jak masz dobrego Chińczyka, to naprawdę zrobi też różnicę, bo JT ma Jiang Chuana, kapitana reprezentacji atakującego. U Bartka jest środkowy Wang, który też pomaga, myślę, tej drużynie, więc natomiast w przyszłym roku się to zmienia. Chińczycy tracą swój status, ten taki, że tak powiem, wyjątkowości, będą traktowani jak normalni zagraniczni zawodnicy, natomiast w przyszłym roku może być tak, że na boisku będziemy mieli dwóch zagranicznych zawodników, obojętnie z całego świata, plus można sobie ściągnąć Azjatę, który będzie się liczył, nie będzie się liczył jako zagraniczny zawodnik, ale tylko z 6 wybranych krajów. I te kraje to Indonezja, Filipiny, Tajlandia, co jeszcze? Pewnie Malezja, Korea na pewno jest na tej liście. Jeszcze jeden kraj, ale nie, na pewno nie ma tam Chin, na pewno nie ma tam Iranu. Więc może jest Wietnam, może mówimy o Wietnamie, więc jeżeli ktoś sobie znajdzie fajnego Filipińczyka na przykład, czy reprezentanta Tajlandii, to ten gość może grać w szóstce obok dwóch zagranicznych zawodników. Natomiast ta liga będzie funkcjonowała w tej strukturze przez najbliższe dwa sezony, czyli sezon 2024-2025 2025-2026. Od 2026 roku Japonia zwiększa limit po raz kolejny do 3 zagranicznych zawodników i od 2026 roku będzie można grać 3 zagranicznymi zawodnikami bez względu na żadne limity, tak? I tak by to jest ten cel, że w 2028 roku ta liga chciałaby być najlepszą ligą na świecie, gdzie ma najlepszych zawodników, największą oglądalność, prawda, pieniądze i tak dalej. Więc tak to jest wszystko budowane krok po kroku.
Donoszą wieści, że do twojej drużyny dołączy dwóch przyjmujących z czołowych reprezentacji na świecie. Czy to prawda?
Tak, to prawda. To znaczy, no nie będę tu operował nazwiskami teraz, ale tak, rzeczywiście nasza drużyna wzmocni się 2 przyjmującymi reprezentantami swoich krajów, których pewnie będzie można zobaczyć w trakcie igrzysk w Paryżu. No i ogólnie staramy się też wzmocnić drużynę japońskimi zawodnikami, więc myślę, że dołączy do nas jeden środkowy, możliwe, że dołączy do nas libero, możliwe, że dołączy do nas atakujący. No to jest jeszcze za wcześnie, żeby tak bardziej konkretnie mówić, ale no klub, ogólnie drużyna i klub przejdą dość dużą rewolucję. Myślę, że bardzo dużą w tym okresie wiosenno-letnim.
czy w kontekście ruchów transferowych, czy budżet, jakim dysponują topowe kluby japońskie, to są budżety wyższe niż top Serie A, czyli tam Perugia, czy też top polskiej ligi, porównywalne?
Nie wiem, to znaczy tak, nie do końca wiem, jakie kontrakty mają wszyscy japońscy zawodnicy, więc ciężko mi jest oszacować, jak to wygląda tak grupowo. Mogę ewentualnie się podpierać tymi transferami tych czołowych zawodników, no to te kwoty są rzeczywiście bardzo duże i to są kwoty porównywalne z kontraktami we Włoszech. Bo pamiętajmy też jedną rzecz, że niektóre z tych kontraktów, które są gdzieś tam wypływają do szerszej publiczności w internecie, nie zawsze są prawdą. Tak? Ja uważam, że nawet często są zawyżane te kontrakty. Nie wiem, o paręset tysięcy czasem nawet euro czy złotych i tak dalej. Natomiast te kontrakty, wiem, jakie kontrakty podpisali zawodnicy w naszym klubie i za ile, no to myślę, że to są bardzo wysokie kontrakty i to są kontrakty na poziomie gwiazd Perugii i to są kontrakty na poziomie, nie wiem, w polskiej lidze, myślę, że tak jak słyszałem przynajmniej, oczywiście nie wiem, czy to jest prawdą, ale myślę, że transfer Bartosza Bednoża do Resowi to jest mniej więcej porównywalna półka finansowa do tych transferów, które tutaj się dzieją. A pamiętajmy, że są też takie kluby jak Panasonic, jak Santori, gdzie tamte budżety są naprawdę duże i te kluby są w stanie płacić naprawdę bardzo dużo pieniędzy.
Jeżeli dobrze wiem, też liga zostanie rozszerzona. Dobrze kojarzę, że dwie dodatkowe drużyny zagrają w przyszłym sezonie, czy nie do końca?
To znaczy, mieliśmy na ten temat rozmowę kilka dni temu. Tak nam mówiono od początku tego sezonu, że liga będzie rozszerzona. Teraz jakieś tam są obrady, dyskusje i tak dalej. Najnowsza jakby wersja wydarzeń jest taka, że tak, że będzie rozszerzona, aczkolwiek wszyscy czekamy na potwierdzenie, bo kiedy to potwierdzenie się pojawi, to JVA opublikuje terminarz na nowy sezon. Prawdopodobnie zostanie rozszerzona, natomiast oficjalnej decyzji jeszcze nie ma.
Dużo.
Pytam też w kontekście tych. Kuba, jeśli mógłbym. Że mówię, pytam w kontekście też możliwości finansowych tych drużyn, bo wspominałeś o tych najmocniejszych. Wspominasz JTEC, czyli też te kontrakty są na wysokim poziomie. Zastanawiam się natomiast, czy to jest trochę właśnie, jakbyśmy szukali wątku w NBA, czyli te budżety są względnie spłaszczone i porównywalne. Czy jednak jest też tak, że na przykład Duta Bell już nie mógłby sobie pozwolić na obcokrajowców, których ty jako będziesz miał w JTEC na przyszły sezon?
Nie, to nie do końca tak jest, że to wszystko jest spłaszczone. Tak? Są różnice i tak naprawdę nawet jak popatrzeć na ten sezon, to czysto sportowo to jest trochę liga takich, powiedziałbym, trzech stref. Tak? Ta pierwsza strefa, gdzie walczy Panasonic, Santori, Wolf Dogs, JT, później jest ta druga strefa, gdzie jest Sakai Blazers, Torre Arrows, my i Tokio i później są te dwie drużyny z końca, czyli Nagano i Boreas. I to są drużyny rzeczywiście z mniejszym budżetem, które starają się mądrze wykorzystywać te środki, które mają, zwłaszcza na zagranicznych zawodników, a po drugie próbują też wyłapać dużo młodych Japończyków z college'u. Tak? Tutaj jest bardzo mocno rozbudowana ta kultura siatkówki akademickiej. Studia trwają 4 lata i zazwyczaj jest tak, że od razu kluby wyłapują gdzieś tam tych najlepszych siatkarzy po college'ach do klubów. Często jest też tak, że dany uniwersytet współpracuje już z klubem, czyli jest jakby. To nie jest tak, że jest przypisany, ale po prostu klub żyje w dobrych relacjach z uniwersytetem. I bardzo często jest tak, że okej, zawodnik kończy w tym uniwersytecie, to wiadomo, że idzie grać tam, do tej drużyny i to jest jakby jasno postawione. No i też jest Puchar Cesarza, gdzie w grudniu spotykają się drużyny profesjonalne, te, które grają w V-League, z drużynami z college'u. Akurat moja drużyna musiała rozegrać w 1/8 mecz z mistrzem, z Uniwersytetem Waseda. To jest uniwersytet bardzo utytułowany, który praktycznie wygrywa co roku i z którego pochodzi mnóstwo reprezentantów kraju i to jest jakby fabryka, wylęgarnia, że tak powiem, talentów. No i mieliśmy naprawdę bardzo ciężkie przetarcie. Wygraliśmy ten mecz 3-0, ale nie było łatwo, bo postawili nam bardzo wysokie warunki. I jeden z tych przyjmujących, Taito Mizumachi, poszedł do Wolf Dogs i zagrał świetny mecz nie tak dawno przeciwko Panasonic. Tak? Naprawdę zagrał fantastycznie. Tak? 22-letni chłopak przyjmujący. Więc taki fizyczny, taki naprawdę potrafi piłkę złapać gdzieś tam wysoko na tym 3,50. To nie jest takie oczywiste w lidze japońskiej, a przy tym jeszcze ma naprawdę kawał uderzenia i z zagrywki, i z ataku, więc myślę, że dla Wolf Dogs to w przyszłości to będzie naprawdę fajne wzmocnienie.
W kontekście
jak duże. Dobra, teraz ty, Kuba.
W kontekście tych zmian, które mają miejsce w lidze, jeżeli chodzi o zwiększenie obcokrajowców, to jak duży jest kontakt graczy z Polski z tobą? W sensie podpytują, nie chodzi oczywiście o nazwiska, bardziej chodzi o to, czy zwiększone jest zainteresowanie chociażby też zapytaniem ciebie o realia kraju i ligi?
Myślę, że tak w normalnym stopniu. Nie dostaję dziennie 10 wiadomości, ale naturalnie chłopaki pytają. Myślę, że nie tylko chłopaki, nie tylko zawodnicy, ale też dużo ludzi ogólnie ze świata siatkówki pyta, tak? Czy to trenerzy, czy asystenci, statystycy, trenerzy przygotowania, dużo takich rozmów gdzieś tam mamy, przewijają się, pytają się, jak to wygląda od środka, czy jest fajnie, czy nie fajnie i tak dalej, tak? Są ciekawi, aczkolwiek myślę, że to jest na takim normalnym poziomie, tak? Nie czuć tutaj takiego. Myślę, że Polska jest tak bogata w siatkówkę, że nie tak szybko będzie spoglądać w stronę Japonii. Może za jakiś czas jak najbardziej, aczkolwiek krok po kroku.
Kontynuując ten wątek obcokrajowców, w twojej drużynie Tine Urnaut, zawodnik, który no jednak charakterystyką troszeczkę się różni właśnie od wspomnianych przez ciebie Kurka, Padara, Vernona Evansa. Ty nie kompletowałeś tej drużyny, natomiast pytanie mam bardziej nawet nie tyle o poziom czy charakterystykę samego Tine Urnauta, a jaką rolę Tine Urnaut pełni w zespole, jeżeli chodzi o wychowywanie tych młodych Japończyków. Czy to faktycznie jest tak, że oni spoglądają na tych obcokrajowców jak na mentorów, starają się od nich wyłapywać? Czy tego też się oczekuje od obcokrajowców, żeby oni pełnili taką rolę liderów w drużynach?
Tak, dokładnie. To znaczy, to jest tak. Każdy klub ma trochę inną specyfikę. Są kluby bardzo tradycyjne. Takie naprawdę japońskie, tradycyjne, z tą całą hierarchizacją i tak dalej. My jesteśmy takim klubem. My, w sensie JTEC, Osaka Sakai Blazers, to jest bardzo tradycyjny klub. Myślę, że Torrey Arrows to też jest taki dosyć tradycyjny klub. Natomiast są też takie kluby dosyć nowoczesne, tak, które starają się myśleć zupełnie inaczej. Są bardzo otwarte, jak Wolf Dogs, jak Panasonic. Santori jest takim klubem trochę pół na pół. Natomiast i to się też wiąże teraz właśnie z twoim pytaniem, tak? To znaczy, czego się oczekuje od zagranicznego zawodnika. I jakby naturalną rzeczą jest też to, że tutaj są ściągani zawodnicy topowi, światowi zawodnicy, gdzieś tam powiedzmy, którzy mają stanowić o sile danej drużyny, o sile ligi. I każdy z tych zawodników, który przychodzi, stara się na pewno sprzedać gdzieś tam siebie, czy swoje umiejętności, swoją wiedzę. I akurat w przypadku Tine tutaj jest tak, że bardzo dużo rozmawia z tymi młodymi chłopakami, starałem się je wytłumaczyć, pokazać, zwłaszcza z przyjmującymi. Bo też nie wiem, ja sobie zdaję sprawę, że ludzie tak tego nie śledzą tej naszej ligi, ale my gramy zupełnie nowym systemem od grudnia tutaj w JTEC i dzięki temu systemowi tak naprawdę zaczęliśmy wygrywać mecze. Bo zaczęliśmy grać na trzech przyjmujących, totalnie wyeliminowaliśmy atakującego, powiedzmy tego nominalnego, który miał być atakującym. Gramy z Tine, który zaczyna mecz po przekątnej wygrywającym, a naszych dwóch niższych przyjmujących, czyli Hata i Fujinaka, grają na swoich pozycjach, na dwójce i na piątce. i dzięki temu systemowi naprawdę dobrze przyjmujemy, naprawdę dobrze zagrywamy i naprawdę dobrze blokujemy. Natomiast no w ostatnim meczu na przykład Tine Urdan zdobył 34 punkty przeciwko Torrejaros, mecz, który wygraliśmy 3-2 w niedzielę. Oczywiście atakował tam 70 parę razy, to też nie jest tak, że to na jakimś tam kosmicznym procencie. Natomiast no to też pokazuje, że jednak ta fizyczność robi różnicę, tak? W przypadku Santori czy tych innych drużyn. I kiedy się nie ma takiego gościa, to trzeba naprawdę znaleźć sposób na granie i trzeba naprawdę grać bardzo drużynowo i wykorzystywać maksymalnie wszystkie te zasoby, które się ma. I Tine w tej drużynie ma w tym roku trochę inną rolę niż w tamtym, ale totalnie to akceptuje. Zresztą to jest w ogóle świetna okazja do pracy z nim. Ja sobie bardzo cenię pracę z nim i podoba mi się jego podejście. Jest niesamowitym profesjonalistą, oddanym. Ja zawsze trochę dzielę siatkarzy na tych, co lubią grę i co nie lubią grę. Czyli na gości, którzy przychodzą w czwartek rano na trening i po środowym wieczorze w Lidze Mistrzów i mówią: widziałeś, co zrobił tamten gość? Widziałeś, co zrobił tamten? A na takich, którzy, jak się zapytasz, oglądałeś mecz? Nie, nie oglądałem, coś tam innego. A Tine to jest taki gość, który żyje tą dyscypliną, uwielbia to robić. I to jest sama przyjemność naprawdę z nim pracować. Po tylu latach, gdzie człowiek się wycierpiał przez niego, w końcu ma się go po swojej stronie. To jest, znaczy żartowaliśmy w ten sposób, ale nie, nie, nie. Mamy też oczywiście, nadajemy na podobnych falach, bo jesteśmy Słowianami, mówimy w podobnym języku i ta nasza mentalność jest bardzo zbliżona. Więc no, to jest naturalne, że też dużo ze sobą rozmawiamy. Zresztą trochę w Japonii jest taka kultura przyjęta, zagraniczni zawodnicy, zagraniczni trenerzy dużo ze sobą rozmawiają, między sobą właśnie, bo nie zawsze jest taka okazja, żeby to robić z Japończykami, tak, ze swoimi odpowiednikami japońskimi. Także Tine musiał się odnaleźć trochę w nowej roli, ale odnalazł się super w tej roli i jest liderem. Tak naprawdę, naprawdę jest liderem. Sekita mu ufa w pełni w tych trudnych momentach, wystawia mu piłki, kończy te piłki. Musieliśmy po prostu znaleźć rozwiązanie przy naszej sile ognia, a raczej przy jej braku, które znaleźliśmy i które funkcjonuje naprawdę dobrze, bo w tej konfiguracji nasza drużyna dużo wygrała. Natomiast mieliśmy też trochę pecha w grudniu, bo jeden z tych dwóch przyjmujących skręcił kostkę w meczu z Panasonic i to był dla nas najcięższy okres, ten styczeń, gdzie od nowa musieliśmy budować całą linię przyjęcia. I jakby cała ta praca, którą zrobiliśmy w grudniu, no niestety, ale poszła w błoto po prostu.
Może nieco prowokacyjnie, ale jak oceniasz poziom ligi japońskiej w odniesieniu na przykład do szczebli polskiej siatkówki, czyli plus ligi, czy to jest dół plus ligi, to jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz, to czy mówimy tutaj o, nie chcę tutaj mówić hobby siatkówce, no bo jak widzimy te wyniki tych atakujących kurek właśnie, Vernon Evans, to nie jest do końca taki sam sport, w jaki gra się w Europie. W Europie w tym momencie w czołowych ligach posiadanie atakujących, którzy atakowaliby 50, 60, 70 razy, praktycznie już nie istnieje. To już jest za mało, żeby w ogóle podejmować rękawice.
Nie, no to specyfika tej ligi jest taka, że tutaj naprawdę się dużo broni, natomiast różnicą jest blok. To jest ogromną różnicą jest blok. I dlatego to sytuacja jest taka, że tutaj gra się po prostu często, tak brutalnie mówiąc, na najniższy blok. A na przykład jak popatrzycie na naszą drużynę, mamy na jednym skrzydle Sekite, tak? A na drugim skrzydle, na lewym skrzydle, mamy przyjmujących 1,83 m i 1,90 m. I teraz jak gramy na przykład z Santori, no to i na lewym jest Alain, a na prawym jest Muserski, no to jakby po co oni mają grać środkiem? Tutaj nie ma w ogóle celu, żeby grać środkiem. Jeżeli chcą grać na punkty, chcą punktować, kończyć piłki, będą grali przez te dwie strefy cały czas. I my oczywiście szukamy różnych rozwiązań taktycznych, zmieniamy podwójne zmiany i tak dalej, i tak dalej. I staramy się też znaleźć jakby najlepszą możliwą konfigurację, tylko że tu bardziej się od razu myśli o blok obrona niż o samym bloku. Bo niektórych piłek po prostu nie można złapać blokiem, dlatego od razu się myśli o tym, co zrobić, żeby tę piłkę bardziej obronić niż zablokować. Więc no to z tego też wynikają takie cyfry właśnie, o których mówimy, że jest 50, 60, 70 ataków, bo jeśli facet kończy, no bo ma niski blok, no to wystawiamy mu tyle piłek, ile trzeba, ile wlezie, dopóki się nie zatnie, albo dopóki, nie wiem, nogi mu nie urwie, tak? I tak to wygląda po prostu tutaj. To jest taka brutalna rzeczywistość, natomiast przychodząc do Ligi Japońskiej, zawodnicy sobie muszą zdawać z jednej sprawę z jednej rzeczy. Tu się gra dwa mecze z rzędu. Sobota, niedziela. Jeden mecz o 13, drugi o 13, albo o 14 o 14 i tutaj naprawdę czasami są dożynki, tak, tego drugiego dnia. Taki jeden mecz graliśmy z Tokio, gdzie w pierwszej rundzie, gdzie w drugim meczu tam naprawdę Araujo oddychał rękawami. Wręcz jakby to... I oni też przestali mu wystawiać piłki w pewnym momencie. To nam z kolei ułatwiło grę i wygraliśmy ten mecz. Ale no, ci zawodnicy, którzy ciągną grę, nie mają tutaj łatwo przy tych dwóch meczach i trzeba tu być naprawdę bardzo dobrze przygotowanym fizycznie do dźwignięcia tego tematu.
I w kontekście właśnie zapowiedzi o tym, że na przykład Bartek najpewniej wróci do Europy, to dla atakującego granie w Japonii jest prostsze fizycznie niż w Europie, czy twoim zdaniem odwrotnie, w Europie jest przyjemniejsze fizycznie, mniej męczące?
Nie, no ja myślę, że w Europie jest przyjemniejsze, ale to trzeba zapytać Bartka, ale znaczy Bartek jest dobrze przygotowany i po nim nie widać na przykład takiej różnicy drugiego dnia, że tam gdzieś gaśnie, że coś, że nie ma siły. Tak samo, no są tacy zawodnicy, po których nie widać tego, że jest jakiś problem, tak? No nie wiem, ja na przykład nie spodziewałem się, że tak dużą różnicę będzie Evans robił tutaj, a naprawdę robi ogromną różnicę, bo nie dość, że atakuje, to jeszcze blokuje. To jest często tak, że na przykład Muserski, Evans, to oni biorą pół siatki na siebie w bloku. I oczywiście wiadomo, że w Europie to się najczęściej kończy tak, że tam od razu idą dwie, trzy piłki nad przesuniętą do lewego, dwa, trzy strzały po prostej, ten blok jest przesuwany do antenki, cała gra jest rozciągnięta na siatce i gra się dużo łatwiej, ale tutaj to tak nie działa. Tutaj naprawdę no taki Muserski to czasami jednym krokiem załatwia wszystko i gdzieś tam jeszcze ręce rzuci odpowiednio i tą piłkę zamortyzuje. Ale nie wiem, wydaje mi się, że ciężko się im gra też tym atakującym tutaj. A w rundzie zasadniczej jest 36 meczów. Tak jak patrzyłem na przykład, mało ludzi tutaj rotuje też składem. Jak patrzyłem ostatnio, okej, Panasonic zaczęło teraz trochę rotować, bo mają trochę problemów fizycznych, natomiast grali pełnym składem praktycznie cały sezon. Dżeszki z Nishidą, nie było tam żadnych odpuszczania mecze z Nagano, czy tam gdzieś, nie, tam cały czas było granie pełnym składem. I co może też teraz trochę właśnie spowodowało, że muszą odpocząć przed tą najważniejszą fazą sezonu.
A czy w lidze istnieje taki wśród prezesów, właścicieli, tych, którzy decydują też o transferach, taki fetysz, że ma być wysoko, ma być skocznie i ma być silnie przede wszystkim, czy jednak jest trochę tego myślenia też o aspektach technicznych, no bo siłą rzeczy, jeżeli mówimy tam o nauce też tych Japończyków, na ile oni są w stanie jeszcze zrobić dodatkowy postęp, no to wzorce są oczywiste. Jeżeli pójdziesz wysoko i strzelisz, no to skończysz atak. Natomiast no to nie jest raczej rozwiązanie dla zawodników, którzy mają ten 1,83 m czy nawet 1,90 m, nie mówiąc o rozwiązaniu na granie międzynarodowe w reprezentacji.
Ciężko mi powiedzieć, co myślą prezesi, ale patrząc po transferach, patrząc po ruchach, no to oni wierzą w tą fizyczność i też mają ku temu podstawy, bo widzieli na przestrzeni ostatnich lat, jak w tej lidze indywidualności często decydowały i robiły różnicę w najważniejszych momentach, tak? Jak spojrzymy gdzieś tam w przeszłość, tutaj cały czas krążą takie duchy Igora Omrczena, Mateja. Matej był w moim klubie tutaj, w JTEC, i to jest jedyny sezon, gdzie JTEC zdobyło mistrzostwo. I wszyscy to wspominają gdzieś tam tak z sentymentem, więc zresztą w samej japońskiej kulturze jest też coś takiego jak nie wiem, czy jest takie słowo nawet, jak idolizacja, ale oni bardzo lubią tworzyć swoich idoli, tak? I to się zaczyna, prawda, już w kreskówkach, jak gdzieś tam są jakieś te japońskie bajki, to zawsze są tam ci tacy, prawda, postawieni najwyżej liderzy i oni po prostu mocno w to wierzą. Zresztą wystarczy też spojrzeć na reprezentację, gdzie była budowana legenda Ishikawy, później Nishidy, teraz praktycznie jest Ran Takahashi takim trzecim zawodnikiem, gdzie bardzo dużo się o nim mówi, a na przykład nie mówi się, nie wiem, o Miyaurze czy jakichś tam innych zawodnikach, czy o Sekicie, którzy też bardzo dużo dali tej reprezentacji. Czy już pomijam w ogóle libero tam pozycję. Więc to trochę tak jest, ale oni też bardzo, bardzo lubią właśnie tworzenie takich idoli. Tutaj są, możesz kupić na mecz specjalne bilety, tak, jeżeli masz specjalne konto premium, jesteś członkiem premium danego klubu, gdzie zawodnik na przykład do ciebie przyjdzie przed meczem i z tobą porozmawia, czy tam sobie zrobicie zdjęcie, tak, i na przykład na dany mecz tylko 10 osób może coś takiego sobie kupić i oczywiście to się sprzedaje, tam są kolejki, nie, tam nie wiem, 200 osób jest chętnych, tylko 10 może z tego skorzystać, tak, i jeszcze płacą za to grube pieniądze. Repliki koszulek, to jest też ciekawe, mogę wam powiedzieć akurat, bo pytałem się o to w tamtym tygodniu. Replika koszulki w moim klubie kosztuje 1000 zł, w przeliczeniu na złotówki. Taka oryginalna, w której tam chłopaki grają. Ile tych koszulek nie wystawią, tyle się sprzedaje. I ja zapytałem, no to ile sprzedaliście w tym roku? No już przestaliśmy liczyć, ale spokojnie, tak, no pod 300 to tak lekko, czyli mówimy o 300 tysiącach złotych, tak, prawda, w przeliczeniu na oczywiście na złotówki, nie? Więc i oni też tak trochę do tego podchodzą, że w sumie może i moglibyśmy więcej sprzedać, ale tam coś nie nadążyliśmy z czymś i tak dalej. I tak to działa tutaj, tak, dlatego też czasami te kluby tak bardzo walczą o tych zawodników reprezentacji, bo wiedzą, że ludzie przyjdą w Japonii przede wszystkim oglądać na Nishidę, na nie wiem, na Rana Takahashiego w przyszłym sezonie na pewno, na Sekite w naszym przypadku. I oni głównie przychodzą dla tych właśnie idoli, tak, na te mecze.
Tak.
I często nawet ci idole japońscy są stawiani wyżej niż Europejczycy, w sensie zagraniczni zawodnicy.
W tym kontekście chyba chciałem właśnie podpytać i przytoczyć, bo był konkurs u Andrzeja Wrony w ramach jego Wroncastu o przylot właśnie na mecz Bartka i była tam też Ela Poznar, która opisała jakby cały marketing wokół tego, czyli droga do hali już oznaczona podobiznami zawodników, właśnie te różnego rodzaju bilety, strefy. Czy to jest efekt współpracy z Volleyball World i niejako też tego, jak oni mocno inwestują w ten rynek japoński? My też to widzieliśmy na Lidze Narodów, jeżeli chodzi o zasięgi, jakie generują Japończycy w tym sporcie, czy sama liga już wcześniej generycznie też widziała, jakby i patrząc na USA, widziała zainteresowanie marketingowe ogromne u swoich fanów?
Nie, moim zdaniem jest odwrotnie. Moim zdaniem jest tak, że Volleyball World to zobaczyło i jakby korzysta z tego rynku, bo widzi, jaki to jest rynek i widzi, jak ludzie w Japonii, jak wielu ludzi w Japonii obserwuje tą ligę zwłaszcza, tak, V-League, czy japońskich zawodników. Tutaj mecze Ligi Włoskiej są pokazywane w Japonii, po to tylko, żeby zobaczyć, jak gra Ishikawa, jak gra Ran Takahashi. I oczywiście byłem też jesienią w Tokio na meczach kwalifikacyjnych w Yoyogi, no, tam było szaleństwo, tam był sold out codziennie, wszyscy ludzie w koszulkach, wszyscy ludzie kibicowali tak aktywnie, więc ja myślę, że bardziej jest tak, że ta liga, w sensie siatkówka w Japonii już wcześniej generowała takie zasięgi, a dostrzegło to właśnie Volleyball World i jeszcze bardziej próbuje jakby w to wejść, żeby jeszcze bardziej to podkręcić i sprzedać to trochę bardziej nawet na cały świat, tak? Jak będzie, nie wiem, zobaczymy, ale w Japonii tutaj wszyscy tym żyją i tak jak powiedziałem, dla takiego średniego, przeciętnego japońskiego kibica, czy Japonki, dużo ważniejszy jest Nishida niż, nie wiem, jakiś tam potencjalny, nie wiem, Tomasz Rzeszki, tak? Z całym oczywiście szacunkiem dla Tomka. Dużo też rozmawialiśmy zresztą a propos meczów właśnie z Panasonic. Byliśmy razem w Resowi jeden rok, jeden sezon. Więc no, tak to trzeba sobie trochę uświadomić, że Japończycy żyją Japończykami w ten sposób. A tutaj ten rynek jest ogromny naprawdę, bo tutaj bardzo dużo ludzi chce przyjść na mecz, bardzo dużo ludzi to śledzi w internecie, te wszystkie jakieś social media i tak dalej, to ludzie bardzo tym żyją.
Też rozmawialiśmy z Finnem Taylorem, właśnie szefem CEO Volleyball World. On bardzo mocno akcentował też kwestię tych krajów rozwijających się w okolicach Japonii, czyli właśnie tych wspomnianych przez ciebie, i to wszystko się układa przez ciebie wspomniane w kontekście tych limitów, do których nie będą wliczani. Bo mówimy właśnie o Tajlandii, czyli gigantycznym rynku, mówimy o Indonezji, te rynki, no zakładam, że to wcale nie musi być nawet do końca marzenie o tym, żeby robić produkt globalny, chociażby z uwagi na różnicę czasu, ale nawet regionalny, i te wszystkie działania idące w tym kierunku, właśnie tak chyba w tym kierunku zmierzają, że okej, zróbmy z Ligi Japońskiej produkt, który no, będzie angażował nie tam, i nie wiem ilu jest, ponad 100 milionów Japończyków, nie pamiętam dokładnie liczb, no ale tam naprawdę ludzi to jest powyżej, myślę, że powyżej 500 milionów ludzi na tamtych terenach zainteresowanych siatkówką to lekko.
Ale jak jeszcze dopowiedź, mogę dopytać i dopowiedzieć, bo z jednej strony jest ten rynek i ci ludzie, a z drugiej strony mają swoje fizyczne ograniczenia, i powiedziałeś o tym, że szuka się w lidze fizyczności, z drugiej strony ci potencjalni bohaterowie lokalni zawsze będą mieli z uwagi na genetykę pewne ograniczenia fizyczne.
Tak, tak, ale na przykład jak dostajesz nagrodę MVP, to akurat mogę to powiedzieć przez pryzmat Tine, bo ja to widzę co tydzień. Tine robi 34 punktów w ostatnim meczu z Torre Jaros, MVP dostaje Sekita.
Wiesz co, na Pucharze Polski zawsze to się z Polak MVP, nieważne co zagrał Przekorowiec, zawsze Polak jest MVP na Pucharze Polski.
No i to jest, że tak powiem, najlepsza odpowiedź na to. Nie śledzę, jak to wygląda na innych meczach, tam, chociaż też często jak gdzieś tam oglądamy, jak podróżujemy, oglądamy inne mecze z V-League, to często widzę, że tam Japończycy są wybierani. Więc ludzie mimo wszystko i tak przychodzą na Japończyków. Na przykład Yanagida to jest fenomen, tak? W Tokio ludzie przychodzą na Yanagidę. Naprawdę. I oni naprawdę, on jest bardzo popularny tutaj. Bardzo. Ja oczywiście pamiętam go przez pryzmat Kuprum Lubin w naszej lidze, zresztą chyba nie dokończył tamtego sezonu. Natomiast tutaj to jest absolutny top. Jak na przykład są plakaty na Puchar Cesarza, to na plakacie są tylko japońscy zawodnicy i zawodniczki, i na plakacie musi być Yanagida.
Jak jest z motywacją zawodników japońskich do wyjazdu do Włoch czy do Polski? Bo tam z tą motywacją było dość trudno. Były oczywiście jednostki, to się nasiliło w ostatnich latach, które taką decyzję podejmowały. Natomiast teraz, jaki będzie efekt wprowadzenia tych dodatkowych obcokrajowców? Czy to paradoksalnie ich wypchnie na rynek europejski, czy może jednak będą jeszcze bardziej przywiązani do ligi, w której potencjalnie mogą być jeszcze większe pieniądze?
No właśnie, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo mało ludzi chyba ją przewidziało trochę, a w sumie to nie było takie trudne do przewidzenia. Sytuacja, w której zwiększa się w każdym praktycznie klubie japońskim jeden zawodnik zagraniczny, z reguły jest to skrzydłowy, no to automatycznie, i to w tych też dobrych klubach, które mają pieniądze, automatycznie powoduje, że jeden taki naprawdę solidny Japończyk traci miejsce do grania. Ostatnio się ukazała informacja, że Alain w Santorii dostał japońskie obywatelstwo. Być może będzie mógł nawet grać w reprezentacji Japonii, no ale przy tych transferach, które zrobiło obecnie Santorii, tam nie ma dla niego miejsca do grania. I ja jestem bardzo ciekawy, jak się skończy ta jego historia. Sytuacja z Panasonic jest bardzo podobna, gdzie mają japońskiego przyjmującego Otsukę, bardzo ciekawego przyjmującego, i z tego, co wiem, z tego, co mi wiadomo, Panasonic chciałoby nawet, żeby on pojechał do Europy, on też chce pojechać do Europy. I w tej chwili, z tego, co wiem, to kilka klubów bardzo mocno o niego walczy, między innymi polskie kluby też. I uważam, że to jest zawodnik, bardzo techniczny, z bardzo dobrym przyjęciem, który naprawdę odpowiednio obudowany przez pozostałych członków drużyny może naprawdę się sprawdzić w naszej lidze. Czy to będzie nasza liga, czy włoska, czy francuska, to się okaże, ale no, myślę, że czeka Europę po pierwsze trochę eksodus, tak jak już teraz widzimy. Liga włoska została bardzo mocno przetrzebiona. Był jakiś artykuł, nawet widziałem we włoskiej prasie, gdzie trochę Włosi zdali sobie sprawę, że no nie jest tak kolorowo, jak było kilka lat temu. Natomiast to działa w dwie strony, tak? Czyli ten eksodus spowoduje też to, że wielu zawodników japońskich będzie chciało się sprawdzić w Europie, tak? Natomiast myślę, że najbardziej się to tyczy pozycji przyjmującego, ewentualnie libero. To są takie dwie pozycje, gdzie dzieci zawodnicy sobie poradzą. Atakujących na tym poziomie, żeby grać w Polsce, we Włoszech, jest bardzo mało i praktycznie możemy ich policzyć na palcach jednej ręki, tak? Którzy mogliby sobie poradzić w którejś z tych czołowych europejskich lig, więc ja myślę, że najwięcej zobaczymy przyjmujących i libero w rozgrywkach europejskich, a libero tutaj naprawdę są, w każdej drużynie jest solidny libero i uważam, że w każdej drużynie jest taki libero, który mógłby grać w Polsce, we Włoszech, Francji, Turcji. W mojej drużynie też jest libero, który no, teraz został powołany do reprezentacji Japonii. Pewnie będzie grał w tej Japonii B niż A, ale chłopak ma 22 lata. Fantastyczny libero, naprawdę.
Nie wspominałeś też o środkowych, co z oczywistych względów i też takich, że zazwyczaj czy w Polsce, czy we Włoszech środkowi są obsadzani Polakami odpowiednio i Włochami. Czy to jest też problem, pomijam tam oczywiście parametry fizyczne, ale ile jeszcze da się wycisnąć? I tutaj mam na myśli środkowych przy ich parametrach fizycznych, bo te ograniczenia są i jeszcze tych dwóch środkowych w reprezentacji. No, wygląda na to, że udaje się bardzo dobrze sklecić drużynę, która jest w stanie osiągać wyniki jak, nie wiem, brąz Ligi Narodów. Natomiast czy to jest duży problem właśnie w kontekście bloku? No bo mówimy o skrzydłowych, ale też sami środkowi. To ile jeszcze jest przestrzeni, żeby się poprawili?
Nie, tu mówimy teraz o Yamauchi, Monoderze, którzy są tacy najbardziej znani chyba, bo grają najwięcej grali na przestrzeni ostatnich 5-6 lat, ale tutaj idzie nowe pokolenie środkowych, bardzo fajnych, bardzo ciekawych i ja myślę, że zobaczymy za kilka lat takich naprawdę fizycznych środkowych japońskich, bo jest kilku takich. Jest chociażby w Panasonic jest teraz Larry F. Baddan, który myślę, że nawet już teraz był chyba czwartym środkowym w reprezentacji swojego gdzieś tam mistrzostwa Azji. Jest Kentaro Takahashi, środkowy z Torii Arrows, bardzo ciekawy. Praktycznie jak europejski środkowy. Grubo powyżej dwójki, bardzo agresywny w bloku, bardzo wysoko w bloku. Chyba najlepszy blokujący w tej chwili tutaj Wilik. I on był trzecim środkowym, takim wchodzącym. Dużo grał w eliminacjach do igrzysk tutaj w Yoyogi, właśnie Kentaro, więc ja bym nie skreślał tych środkowych, tylko że ciągle my trochę patrzymy ciągle na tych środkowych japońskich przez pryzmat właśnie Onodery i Yamauchiego, ale mówię, idzie nowe pokolenie, bardzo dobre, bardzo ciekawe i też fizyczne, więc myślę, że ta pozycja będzie solidnie obsadzona, o w ten sposób, tak powiem.
Jak trudne jest przestawienie się przez chłopaków, którzy są w lidze japońskiej na okres kadrowy, bo wiadomo, że czuć szybciej kończy się granie w Japonii niż w Europie. No i potem przestawienie się na grę w innym modelu, chociażby w przypadku, nie wiem, czy Bartka, ale też wszystkich, których wymieniłeś, czy Tine, czy Arona, no oni będą stawać w kadrze piłek, nie wiem, 25-30 przez mecz, a będą jednak też musieli zagrać bardziej taktycznie, nazwijmy to, w sensie no, nie wykorzystując tak bardzo tu fizyczności.
No to jest inna siatkówka trochę rzeczywiście, w sensie też inny blok, tak, trzeba szukać trochę innych rozwiązań w ataku. Ja myślę, że tutaj jeśli chodzi o tą przerwę jakby po tej lidze japońskiej, to pierwsze co, to ci zawodnicy, którzy ciągnęli grę w swoich drużynach, a chcą potem jechać na reprezentację, to muszą się zregenerować, bo ten sezon jest naprawdę morderczy i myślę, że każdy z nich to czuje. A pod kątem takim, powiedziałbym, stricte taktycznym, czy stricte trochę łatwiej będzie im się grało, tak? No bo też ten blok będzie trochę bardziej rozerwany. Okej, będzie wyższy, ale mimo wszystko będzie troszeczkę bardziej rozerwany. Nie będzie tak, że cały mecz grasz na podwójnym bloku, tak? I cokolwiek nie zrobisz, czy masz przyjęcie perfect, czy masz przyjęcie od siatki, to zawsze masz ten podwójny albo i potrójny blok. Też na pewno dużo więcej na tym poziomie międzynarodowym gra się środkiem. Dużo więcej niż tutaj w Japonii. I to też na pewno spowoduje to, że ten blok będzie bardziej uwiązany, więc dużo więcej będzie gdzieś tam strzałów takich właśnie w ręce środkowego, szukanie takich bardziej opcji już, nie szukanie boiska, a szukanie bardziej jakichś niedoskonałości w bloku przeciwnika. Jeśli chodzi o przyjmujących, no to na pewno się muszą przestawić, że zagrywka będzie mocniejsza, bo tutaj zależy oczywiście kto. Zagraniczni zawodnicy zagrywają bardzo mocno. Japońscy z reguły to jest takie 110, 115, a na poziomie międzynarodowym wiadomo, że to będą zagrywki grubo powyżej 120, gdzieś tam latały regularnie. No i tyle myślę. Myślę, że ta siatkówka, do której przechodzą po lidze, jest po prostu dużo bardziej uniwersalna, o, tak powiem.
Nie sposób nie zapytać więc, skoro już tak Kuba poruszył temat sezonu kadrowego, czy w Japonii pojawiają się już oczekiwania albo nadzieje, bo to zależy jak na to spojrzeć w kontekście Paryża, już nadchodzącego wielkimi krokami, czy ta Liga Narodów powoduje, że kibice, sami zawodnicy mają takie poczucie, że okej, może ta czwórka w Paryżu nie jest wcale taka abstrakcyjna?
Nikt o tym głośno nie mówi. Raczej wszyscy są skromni, tonują takie nastroje. Myślę, że to jest bardziej na zasadzie zobaczymy, na co nas stać. Nikt tutaj głośno nie mówi o medalu, o jakichś tam wielkich oczekiwaniach. Na pewno z tego, co wiem, to chcieliby zagrać tak mocno tą Ligę Narodów i myślę, że sami o tym mówią, że chcieliby potwierdzenia tego medalu z zeszłego roku. I więcej mówią o medalu w WNL-u niż o medalu w Paryżu. Więc myślę, że nie wiem, jaka będzie koncepcja trenera tutaj na początek tej Ligi Narodów, ale no te obozy, które chłopaki zaczynają, to zaczynają bardzo wcześnie, bo na początku kwietnia już tam są jakieś medyczne badania. Wiem, że Sekita jedzie od razu na początku miesiąca na medical check, więc będą mieli trochę czasu, żeby się przygotować i wiem, że się nastawiają, chcieliby bardzo potwierdzić medal Ligi Narodów. O igrzyskach na razie, do igrzysk podchodzą raczej, tak na razie, tak mówię, na zasadzie zobaczymy, gdzie to nas wszystko zabierze.
No i tak chyba zmierzając tak do końca, no nie sposób, nie mając ciebie zapytać cię, czy śledzisz to się dzieje w Europie i pewnie Japończycy śledzą włoską ligę, pytanie, czy ty śledzisz ligi, wiadomo jak wygląda strefy czasowe, obłożenie czasowe. Jak byś widział rozstrzygnięcia finalne w Europie z twojej perspektywy?
W Europie.
Czy myślisz, że jest realne trio polskich triumfów w pucharach? Też w kontekście, wiadomo, kontuzji we Włoszech.
Tak. Ja myślę, że nigdy nie było tak realne. Nie, ja nie chcę tutaj gdzieś tam pompować balona teraz i jakiś tam, ale jak nie teraz, to kiedy? No, mamy Resovia praktycznie, gra finał z Lunenburgiem. Okej, ja wiem, że Lunenburg to jest super ambitna drużyna i fajnie prowadzona przez Stefana Hübnera, ale no, myślę, że potencjał Resovii jest tutaj zdecydowanie większy i no, są w stanie na pewno ten puchar wygrać. Jastrzębie ma na pewno dużo trudniejsze zadanie, no ale mimo wszystko patrząc na to, na te włoskie drużyny, nawet na playoffy włoskie, które się zaczęły, gdzie tam się zaczęła się od razu takie jedno wielkie kotłowanie między tymi drużynami. Wyniki są niektóre zaskakujące. Mniej lub bardziej, bo to tak zależy też.
Właśnie da się ukryć, że zagrasz z gościem z AC A3 na rozegraniu jak Trentino, da się to ukryć?
Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Bo to jest tak ważna pozycja w tak ważnym momencie sezonu, ale nie wiem, no, być może są w stanie to zrobić. Dlatego patrząc na to, jak grają włoskie drużyny, no to ja myślę, że naprawdę to jest realne, tak, dla Jastrzębia. I myślę, że też tak mi się wydaje, że po zeszłorocznym finale Ligi Mistrzów Jastrzębie mimo wszystko cały czas czuje, że musi postawić tę kropkę na D. I jeżeli oni rzeczywiście są tak głodni, mają to poczucie porażki z zeszłego roku, to tylko im to pomoże. Tylko im to pomoże w tych najważniejszych momentach, w tych najważniejszych meczach. I tak jak powiedziałem, no myślę, że jest to realne. I nigdy nie było to tak realne jak w tym roku na pewno.
Ucieszyłeś się, że drużyna, którą współbudowałeś, awansowała do Final Four Pucharu Polski?
Tak. Tak, ucieszyłem się. Dostałem bardzo fajną wiadomość od chłopaków. Także trzymam kciuki.
A w Lidze Polskiej Jastrzębski Węgiel na czele, Projekt Warszawa, Luron CMC Warta Zawiercie, a może Zaksa Kędzierzyn-Koźle też. Oczywiście ciężko jest śledzić wszystko tak detalicznie, ale widzisz tutaj szansę, że Zaksa jeszcze namiesza i z tych pozycji dalszych awansuje do półfinału?
Tak, bo Zaksa ma naprawdę coś takiego, że no ma ten gen zwycięstwa i potrafi się naprawdę podnosić i uwielbia wychodzić z takich beznadziejnych sytuacji, że wszyscy postawili na nich krzyżyk albo mieli bardzo ciężko pod górę, nie z własnej winy, tak, bo wiele tych kontuzji było albo okupione kalendarzem, czyli graniem, ciągłym graniem, albo jakimiś losowymi sytuacjami, jak palec, olka, to jest taka losowa kontuzja. Ciekawe, że tak dużo palców złamanych jest w tym roku, nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale jakoś tak na pewno dużo jest tych kontuzji, złamań, ale oni są w stanie to zrobić. No, myślę, że jak się pozbierają, to naprawdę będą bardzo groźni. Jeżeli przejdą pierwszą rundę, to może być dla nich najtrudniejsza runda, tak naprawdę.
Myślę, że tutaj postawimy kropeczkę. Musieliśmy jeszcze podpytać trochę o realia Ligi Europejskiej, natomiast naszym dzisiejszym rozmówcą był Michał Mieszko-Gogol, który myślę, że bardzo szczegółowo opowiedział o realiach Ligi Japońskiej. Ta Liga Japońska na pewno będzie rosła w siłę, będzie rosła w popularność, będzie rosła również nazwiskami, no a częścią tego wzrostu na pewno będziesz ty, Michał Mieszko, bo jak rozumiem, zostajesz na kolejny sezon w Japonii.
Zgadza się, dziękuję. Trzymajcie kciuki.
trzymamy kciuki za kolejne sezony.
Dzięki. Ja mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, ten sezon jest dla nas trochę takim okresem, placem budowy, natomiast no, chcielibyśmy wejść do gry tak na poważnie za rok i wierzę, że tak się stanie. Nie mamy jeszcze kompletnej drużyny, ale te ruchy, które próbujemy robić, mam nadzieję, że pomogą nam walczyć z czołówką i grać na równi z równym z tymi drużynami, które są teraz u góry tabeli.
Fundamenty położone, więc teraz jeszcze dwa mocne filary z zagranicy i myślę, że będzie bardzo dobrze. Dzięki za dzisiaj, dzięki za rozmowę. Wy zaraz zobaczycie planszę z naszymi patronami. Oczywiście możecie dać łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i wspierać nas na patronite.pl/600. A my dziękujemy za dzisiaj, no i widzimy się już wkrótce na kolejnym nagraniu. Pewnie już znowu wrócimy na łono siatkówki europejskiej. Dziękujemy za dzisiaj. Trzymajcie się.
Thank you.